podróże filozoficzne. W roli przewodnika...
Nazywam się Janusz Sytnik-Czetwertyński, jestem doktorem habilitowanym filozofii, a prywatnie filozofem poszukującym.
Nasze rozważania na temat filozofii przyrody zakończyliśmy w tamtym tygodniu na Galileuszu. Jak mówiłem, po nim nastąpiła cała eksplozja odkryć naukowych w zakresie filozofii przyrody. I tak, Hooke prowadzi badania nad widmem światła białego. Grimaldi obserwuje dyfrakcję światła. Bartolini odkrywa dwójłomność światła. Fermat ogłasza zasady rozchodzenia się światła. Huygens i Hooke formułują falową teorię światła. Römer szacuje prędkość światła. Cassini i Picard dokonują pomiarów odległości Ziemi od Słońca. Marsen dokonuje pomiarów prędkości dźwięku w powietrzu. Torricelli dowodzi istnienia próżni, co potwierdzi zresztą później Pascal. A Gassendi i Baliani modyfikują prawo bezwładności i zasadę względności. No, nie muszę chyba nikogo przekonywać, jak doniosłe były te odkrycia. Sam fakt obliczenia odległości między Ziemią a Słońcem był dla współczesnych po prostu szokiem. Słońce zawsze było czymś, co wydawało się nieosiągalne, nieopisywalne, niemierzalne. A teraz ta odległość stała się po prostu konkretną liczbą. Zauważmy też, że co najmniej połowa z wymienionych uczonych była czystymi filozofami, głoszącymi oprócz swoich badań stricte filozoficzne rozważania na temat świata. Takim filozofującym naukowcem był na przykład Kepler, który z jednej strony odkrył prawidłowości ruchu planet, a z drugiej, głosząc teorię podważającą istnienie siły żywej, wszedł na ścieżkę głębokiej filozofii co do pochodzenia świata i jego sprawstwa. Powszechny był bowiem pogląd, że ruch w świecie pochodzi od Boga, z aktu stworzenia, że Bóg stworzył świat i wprawił go w ruch wirowy. Pokłosiem tego ruchu miała być zawarta we wszechświecie siła żywa. Ta siła, która nigdy nie ustanie, która sprawia, że wirujące planety nie ustają, lecz są rodzajem perpetuum mobile. Tu już, proszę Państwa, wchodzimy powoli w okres poprzedzający bezpośrednio eksplozję naukową filozofii przyrody w okresie oświecenia. Ostatnim ogniwem pośrednim jest Kartezjusz. Kartezjusz uznawał się, co prawda, za myśliciela, który zerwał z dotychczasową tradycją naukową, wprowadzając m.in. geometrię analityczną, gdzie w miejsce kształtu pojawia się matematyczny wzór. Jednak jego mechanika nawiązuje wprost do odkryć poprzedników. Ale teoria Kartezjusza jest zbyt mechanicystyczna, by mogła się powieść. Wedle niego ruch na przykład nie istnieje, a jest jedynie pozorem wynikającym z coraz to nowych układów świata. Można powiedzieć, że wizja Kartezjusza to wizja stopklatek. Wedle niego Bóg burzy i odbudowuje na bieżąco wszystkie elementy tego świata w coraz to nowy sposób, a obserwatorowi mogłoby się zdawać, że świat jest miejscem dynamicznych zjawisk, podobnie jak my siedzimy w kinie i obserwujemy film, na którym ruch wynika z przesuwania się klatek na taśmie filmowej. Wizja Kartezjusza ma już jednak czysto filozoficzny charakter. Ba, zasady filozoficzne są jej podstawą. Cogito ergo sum. Myślę więc jestem. To podstawa kartezjańskiej wiedzy o świecie. Niczego nie możemy być pewni jak tego, że skoro myślimy, to jesteśmy. No, trudno nie zrobić z takiego zdania, z czegoś takiego, podstawy swoich rozważań. Zatem warunkiem poznania świata jest oczyszczenie umysłu ze wszystkich naszych granic, ze wszystkich naszych doświadczeń, bo w myśleniu, czyli w dedukcji, kryje się prawda o świecie. Warto dodać tak na uboczu, że podobne poglądy głosił mistyk, święty Jan od Krzyża, o wiele wcześniej niż Kartezjusz, wedle którego nauka jest zniesieniem do najwyższego stopnia doskonałości, do zjednoczenia duszy z Bogiem. By tego dogodać, święty Jan od Krzyża mówi, konieczne jest oczyszczenie umysłu z wiedzy zmysłowej. To bardzo ciekawe, że zarówno mistyka, jak i racjonalizm doszły niezależnie od siebie do tych samych wniosków. W ten sposób świat stanął u progu filozofii oświecenia. Później filozofia przyrody rozwijała się dwoma drogami. Pierwszą grupę stanowili wymieniani już wcześniej chemicy, to będzie Torricelli, Boyle, Hooke. Notabene oni ogłosili, że ciśnienie gazu ściskanego na ścianki naczynia jest rezultatem naporu atomów. Lavoisier, który uporządkował system miar i wag i wykazał, że każdy pierwiastek może występować w trzech stanach skupienia. Dalton, Prout, czy wreszcie Mendelejew, który uporządkował wiedzę na temat pierwiastków. Drugą grupę stanowili fizycy. Będzie to Franklin, który notabene odkrył bieguny dodatni i ujemny. Galvani, który skonstruował ogniwo, Volta, on wynalazł elektromet. Coulomb, który odkrył rozkład związków chemicznych pod wpływem prądu. Faraday, Oersted, Ampère, Maxwell i wreszcie Hertz, który potwierdził eksperymentalnie matematyczną koncepcję Maxwella. Proszę Państwa, potem jeszcze Thomson stwierdził istnienie punktowych sił o zerowym promieniu i w ten sposób świat stanął u progu teorii kwantowej. Ale o tym opowiemy kiedy indziej, gdy przebrniemy przez całą niezwykle ciekawą filozofię oświecenia.